A dzisiaj, kochani, dzisiaj zaczynamy taką serię, którą Bóg włożył w moje serce właśnie po ostatniej modlitwie. A będziemy mówić na temat nigdy więcej. Nigdy więcej. Pewne rzeczy Bóg chce zatrzymać w twoim życiu. Z pewnych rzeczy Bóg chce ciebie uwolnić. Z pewnych rzeczy Bóg chce po prostu, Bóg chce, abyś zrozumiał, abyś zaczął żyć w inny sposób. I dzisiaj będziemy sobie mówić o jednym z największych problemów, jaki człowiek posiada. Nie wiem, czy masz świadomość, ale jak funkcjonujesz z ludźmi w świadomy sposób, to znaczy przyglądasz się ich zachowaniom, przyglądasz się ich reakcjom, kiedy po prostu interesuje cię drugi człowiek, to zauważasz jedną rzecz, że jedną z największych problemów człowieka jest wstyd. Jest wstyd. Wstydzimy się wielu rzeczy. Wstydzimy się bardzo często tego, kim jesteśmy, co zrobiliśmy albo czego nie zrobiliśmy. I dzisiaj będziemy o tym mówić po to, abyś zrozumiał, że Jezus Chrystus chce cię z tego uwolnić, bo Biblia mówi o tym w taki sposób. Tam, gdzie Duch Pański, tam jest wolność. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Duch Święty mieszka w tobie. I gdziekolwiek przychodzi Duch Święty, tam przychodzi wolność. I Bóg chce dla ciebie wolności. I dzisiaj możesz wyjść z tego miejsca totalnie przemieniony przez moc Jezusa Chrystusa. Amen? A więc musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest wstyd? To jest ciekawostka. Hebrajskie słowo określające wstyd to jest słowo, które brzmi bosz. Masz pralkę Boscha w domu? Ktoś ma na pewno wiertarkę. Masz wiertarkę Boscha. Cokolwiek masz Boscha, ilekroć spojrzysz na to, od razu ci się przypomni, co za wstyd. To jest właśnie hebrajskie słowo Bosch. I hebrajskie słowo Bosch oznacza całkowicie przygnębiony, osowiały i zawstydzony. Coś wam powiem. Ja byłem człowiekiem, który przyszedł do Jezusa Chrystusa z potężnym bagażem wstydu. Z potężnym bagażem wstydu. I otworzę się teraz przed wami na tyle, ile stwierdziłem, że się otworzę. Będę bardzo szczery i będę mówił o wstydzie w moim życiu. A żeby wyjaśnić wam konkretnie, jaki był wstyd w moim życiu i z czego Bóg musiał mnie uwolnić, to chciałbym zaprosić tutaj Anię, z którą rozmawiałem wcześniej. Zaklaszmy dla Ani. I chciałbym zaprosić też Krysię. Weźcie tutaj na scenę, żeby ładniej się zrobiło. Okej? Okay? Jakbyście tak stanęły, po wszystkich pooglądałyście. Teraz posłuchajcie. Sławek Jagiełła jest w pierwszej klasie liceum i ma tyle wzrostu, co Ania Szydło dzisiaj. Krystyna Jagiełła pojawia się w pierwszej klasie liceum, jesteśmy razem w liceum, pojawia się miłość mojego życia i się poznajemy.
Cześć, Krysia
jestem. 1,56 m. Pierwsza klasa liceum. Ludzie myśleli, że mi się totalnie szkoły pomyliły. Że pomyliłem szkoły. Jeszcze szkoły numer 2 wtedy nie było, ale jak masz 1,56 m, jesteś w pierwszej klasie liceum i poznajesz dziewczynę, która ci się podoba z różnych względów i nagle by ci ktoś powiedział w tym momencie, ona będzie twoją żoną, ten stwierdził, że masz poważne problemy z głową, ale wstyd, który był w moim życiu, był potężny. Kupujesz papierosy, kupujesz wino, zawsze musisz pokazać dowód. Skąd ja mam mieć dowód? Jak ja według ekspedientki mam dopiero, nie wiem, chodzę do 4., 5. klasy. To był potężny wstyd w moim życiu przez lata. Pamiętam, posiedzimy jeszcze razem. Pamiętam taką sytuację, jak pokazywałem moje zdjęcia ze ślubu, a mój kolega z akademika z pokoju powiedział, stary, co ty brałeś ślub, jak miałeś 14 lat? Mówię, nie, stary, to było w te wakacje. To był olbrzymi... olbrzymi wstyd dla mnie, że ja po prostu tak młodo wyglądałem, wszyscy, nikt mnie nie traktował poważnie, było takie, to był taki wstyd i teraz jeszcze zakochujesz się w takiej kobiecie, która, cześć, z Krysia jestem. To jest po prostu masakra. Dziękuję już wam. To był pierwszy wstyd. Drugi mój wstyd polegał na tym, to jest coś, co mi właśnie Krysia, w której się zakochałem, która ma urodziny we wtorek. Ilekroć kogoś poznajemy, to ludzie zadają nam pytanie, czy my się wychowaliśmy w Olesznie. A więc ja na pewniaka, no tak. I moja żona mówi w tym momencie, ja tak. Ale Sławek nie. A więc muszę tłumaczyć, że 11 lat mojego życia spędziłem w miejscowości Borki Wielkie. I teraz wyobraź sobie, że jesteś przed... To, że pochodzisz... Nie czarujmy się. Olesno to jest... Nikt o tym nie wie, że my istniejemy. Naucz się mówić tak, ale Olesno gdzie to jest? Pomiędzy Opolem a Częstochową. Tak? I ludzie sobie to połapią w głowie. Generalnie to, jak jesteś z Olesna, no tak średnio najeżdża, ale jak jesteś z Borek Wielkich... I tam spędziłeś 11 lat życia i nagle masz 11 lat, przenosisz się do nowej szkoły i znowu jesteś najniższy i znowu ludzie myślą, że pomyliłeś szkołę i siedzisz tutaj, jeszcze miałem takie długie, rude czy ryże włosy, taki po prostu przylizany, później popatrzyłem, że jedno ucho mam trochę większe od drugiego. Jak patrzysz na siebie, mówisz, kurczę, jestem jakimś błędem. Coś tu jest absolutnie nie tak. Coś jest ze mną nie tak. I to był wstyd. To był wstyd, że ja pochodzę z Borek Wielkich. To był wstyd. To nie jest wstyd, ale w mojej głowie to był wstyd. I teraz ludzie z Olesna, no to wstyd rzeczywiście. Okej. Kolejny wstyd w moim życiu był taki, że pojawiłem się w liceum, kiedy pojawiłem się w liceum 1,56 m, aha, może sprostuję, miałem 1,56 m w pierwszej klasie, później urosłem 25 centymetrów w ciągu wakacji, tada, oto jestem. Następna rzecz, która była taka, to wymyśliłem sobie, że pójdę na profil humanistyczny. Z matematyki wychodziłem jako bardzo dobry uczeń z podstawówki. W liceum, kiedy się pojawiłem w pierwszej klasie, pani tak wymyśliła, tak wytłumaczyła, co będziemy robić, że jak się pogubiłem w pierwszej klasie, to się nie odnalazłem w czwartej klasie. Już się po prostu nigdy nie odnalazłem w liceum. Pomimo tego, że myślę, że mam potencjał do matematyki, jakkolwiek. A więc poszedłem na profil humanistyczny i tu był jeden problem. Ponieważ ja byłem tak zawstydzonym człowiekiem, byłem tak pełen wstydu, że ja bałem się odezwać publicznie, bo dla mnie publika to już było 5 osób, to już dla mnie był amfiteatr. Ja byłem przerażony. A więc jesteś na lekcji, jeśli jesteś na profilu humanistycznym, to mieliśmy, pamiętam, środa, bo prawie w ogóle nie chodziłem. 3 pierwsze lekcje to był język polski humanistyczny i co tydzień trzeba było przeczytać jakąś lekturę, trzeba było przyjść i aktywnie brać udział. A później pani mówiła, że teraz sobie wystawcie ocenę za aktywność. A więc za każdym razem siedziałem jak truś, tak, jak stróż. Siedziałem te 3 godziny, wystawiałem sobie na samym końcu zawsze jedynkę, no bo ja to przeczytałem, ja to wiedziałem, ale bałem się odezwać. Pozdrawiam panią Wręczycką. Później na czwartej lekcji znowu był język polski. Koszmar. Zawsze rano mnie nerka pobolewała, wątroba. Miałem ogólną taką tendencję. Wkręcałem moją mamę, tam wymyślałem różne rzeczy, że coś... No wiecie, jak to się robi, termometr do tego, to się nazywa do herbaty. 42. To był olbrzymi mój wstyd, że ja się bałem mówić publicznie. Ja byłem tym przerażony. Raz mnie poniosło i zamiast jedynki wystawiłem sobie 2, pani mi oddała z powrotem, skreśliła to 2, wpisała mi 1, chyba żartujesz, Jagieła. Więc wróciliśmy z powrotem na właściwe tory. Także to był taki wstyd, to jest kilka moich wstydów. To był taki wstyd, który przykleił się do mojego życia i ja z tym ciągle żyłem. Najlepsze było jeszcze w podstawówce, powiem wam. Kiedy widziałem koleżankę z mojej klasy, nawet w ósmej klasie, bo wróciliśmy do ósmej klasy, kiedy ja ją widziałem i przechodziłem obok, to udawałem, że jej nie widzę. Bo się wstydziłem powiedzieć cześć. To jednak płeć obca dla mnie. Ja byłem naprawdę zawstydzonym, zakompleksionym człowiekiem. I przyszedłem z tym wszystkim do Jezusa. I zacząłem rozumieć pewne rzeczy, kiedy Bóg zaczął odbudowywać to, jak On mnie widzi, zaczął odklejać ode mnie te łapki zwane wstydem. I ja mam świadomość, że jest to temat, ja się podzieliłem tym, czym chciałem się podzielić. Są rzeczy, które były wstydem dla mnie, o których wolę nie mówić, bo one są bardzo bolesne. Ale generalnie wstyd to jest to hebrajskie bosz, co oznacza człowieka całkowicie przygnębionego, osowiałego i zawstydzonego. Po drugie, wstyd dotyczy tego, kim jesteś, a nie tego, co zrobiłeś. To jest bardzo istotne. Wstyd się rodzi bardzo często w taki sposób, że my wstydzimy się tego, kim jesteśmy. Natomiast wstyd nie dotyczy tego, co zrobiliśmy, ale bardzo często wstyd wytwarza się z tego, co zrobiliśmy. Problem w naszym życiu, kiedy my coś zrobiliśmy i czujemy się z tym nie tak, to jest poczucie winy. Poczucie winy nie jest wstydem. Poczucie winy powstaje na skutek tego, co zrobiliśmy, i poczucie winy bardzo często wytwarza w nas wstyd, ponieważ wstyd ma to do siebie, że on ciebie definiuje jako osobę. On ciebie definiuje jako osobę. On ciebie określa. A, jesteś z Olesna, aha, jesteś burak, cebulak czy słoik. Zależy od miasta. W Częstochowie jesteś cebulakiem. W Olesznie jesteś burakiem. W Warszawie jesteś słoikiem. W ogóle określenia, które są przylepiane i później ludzie robią wszystko, aby pokazać, że tacy nie są. To jest chore. Wstyd jest chory. Ale wstyd, to jest ważne, to nie jest poczucie winy. Poczucie winy w naszym życiu jest nam potrzebne do tego, abyśmy mieli świadomość, że zrobiliśmy coś nie tak. To jest konieczne w naszym życiu, aby nasze sumienie było na tyle wrażliwe, abyśmy odczuwali, że zrobiliśmy coś nie tak. To jest poczucie winy, ale to nie jest wstyd. Kolejna rzecz odnośnie wstydu jest taka, że wstyd izoluje nas od Boga i izoluje nas od ludzi. Ukrywamy siebie i zakrywamy swój wstyd. I wtedy rozpoczyna się teatr. Popatrzcie na pierwszą Księgę Mojżeszową, 3 rozdział, werset 7. Wówczas otworzyły się oczy im obojgu. Mianowicie jest mowa o Adamie i Ewie, którzy zgrzeszyli. Oni zgrzeszyli, zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Oni zgrzeszyli i w tym momencie otworzyły się im oczy. I zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka: gdzie jesteś? A on na to: usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłeś się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł: to kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Ona dała mi owoc z tego drzewa i dlatego je zjadłem. Wstyd w życiu Adama i Ewy pojawił się na wskutek grzechu. Ktoś powiedział tak: poczucie winy i wstyd to są bliskie siostry, ale jednak są różne. Bo najpierw rodzi się poczucie winy, które zamienia się w wstyd. Poczucie winy pojawiło się na skutek tego, że oni zgrzeszyli. Kiedy pojawił się wstyd, oni zaczęli się ukrywać. Oni nagle zauważyli, że oni są nadzy. Bóg stworzył człowieka do wolności, nie do tego, aby oni chodzili nago, ale do tego, żeby jako mąż i żona, bo to był pierwowzór małżeństwa, nie mieli przed sobą tajemnic, aby była wolność i autentyczność przed nimi, między sobą. Kiedy pojawił się grzech, pojawił się wstyd i oni zaczęli się ukrywać. Kiedy pojawia się wstyd w twoim życiu, zaczynasz udawać kogoś, kim nie jesteś. Nie żyjesz w wolności. Zaczynasz się wstydzić. Wiecie, dla mnie kiedyś temat borek wielkich to był problem. Obecnie to nie jest żaden problem. Tak naprawdę to mógłbym nawet tam zamieszkać. Najpiękniejsza wieś roku 2005. I z tego jestem dumny aż do końca życia. Jeśli zrozumiesz, skąd rodzi się wstyd i co powoduje wstyd, zapragniesz wolności. Zapragniesz wolności. I teraz istotne jest to, chciałbym wam pokazać na jednym fantastycznym fragmencie, który jest w Bożym Słowie, mianowicie Ewangelia Jana, 4 rozdział. On nam pokazuje, dlaczego pojawia się wstyd i co robi z tym Jezus Chrystus. Ewangelia Jana, 4 rozdział. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta, chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić. Właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. A co się stało, zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił, jego synowie, jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie odczuwał pragnienie, lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Ilekroć czytam ten fragment, tylekroć jestem głęboko poruszony. Dlatego, że Jezus przyszedł, posłuchajcie, Jezus wcale nie musiał iść przez Samarię. Jezus mógł pójść dookoła, jak chodzili wszyscy Żydzi. Jezus wiedział, że kiedy pójdzie przez Samarię, spotka tam kobietę, która miała 5 mężów, która obecnie nie żyje w związku małżeńskim i która wyszła sama, aby naczerpać wody. Jezus wiedział, że to spotkanie zmieni jej życie i tak się stało. Jezus wiedział, że to jest moment, kiedy on będzie mógł po raz kolejny objawić w Ewangelii Jana swoje ja jestem. Jezus 7 razy używa stwierdzenia w Ewangelii Jana, ja jestem. Tutaj mamy stwierdzenie, ja jestem wodą żywą. I kto pije tę wodę, nigdy nie będzie pragnął. Ta kobieta jeszcze tego nie doświadczyła. Bo kiedy nie doświadczamy żywej wody w naszym życiu, kiedy nie pijemy żywej wody w naszym życiu, pijemy inną wodę, która wnosi niestrawności, która powoduje problemy. I bardzo często możemy funkcjonować w taki sposób, że napiłeś się już żywej wody, którą jest Jezus. I później Jezus mówi, ja przyjdę do ciebie, ja zmienię tą sytuację, ale ty myślisz, że Jezus nie ma czasu dla ciebie i zaczynasz pić wodę, która jest zatruta, która wnosi do twojego życia zniszczenie, która wnosi do twojego życia zamieszanie, która wnosi do twojego życia rzeczy, które powodują, że zaczynasz pragnąć jeszcze bardziej, ale już nie Jezusa, ale kolejnego rodzaju wody. A więc, kiedy Jezus przechodzi przez Samarię, to spotyka kobietę, która ma kilka problemów, które pokazują jej wstyd. Po pierwsze, ona była Samarytanką. Jest napisane w Biblii, że Żydzi nie rozmawiają z Samarytanami, ponieważ Samarytanie wzięli religię judaizmu, wymieszali ją z czczeniem innych bożków i wytworzyli sobie coś, co miało przypomnieć religię. Druga Księga Królewska, 17 rozdział, definiują Samarytan w taki sposób, że oni wielbili Boga Izraela i oni wielbili inne bożki, dlatego nie wielbili Boga Izraela. Bycie Samarytaninem to było wymieszanie prawdy, a kiedy mieszamy w prawdzie, to zaczynamy wierzyć w kłamstwo. A więc Żydzi traktowali ich niżej niż jakichkolwiek innych pogan. Nie witali się z nimi, nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Rzadko który Żyd przechodził przez Samarię, ale Jezus akurat przeszedł przez Samarię. A więc to, że ona była Samarytanką, jej pochodzenie ukazywało jej wstyd. To jest jak dla mnie Borki Wielkie, to jest jak dla ciebie być może inna miejscowość, która może wytwarzać wstyd w twoim życiu. Dlatego, że kiedy jesteś w dużym mieście, wielu ludzi patrzy na ciebie z góry, ponieważ pochodzisz z mniejszego miasta albo pochodzisz ze wsi. Ludzie cię definiują w taki sposób i to może wytworzyć wstyd w twoim życiu, jeśli zaczniesz wierzyć w kłamstwo, które mówi o tym, że to, skąd pochodzisz, definiuje ciebie. Betlejem, miejsce, gdzie urodził się Jezus, to było miejsce, które miało kilkaset osób. To była wieś. Następnie wychowywał się w Nazarecie, to była trochę większa wieś, gdzie wychowywał się Pan Jezus. Jeden z uczniów, widząc Jezusa, zadał pytanie, czy może być coś dobrego z Nazaretu? Jezus, rodząc się w Betlejem, będąc wychowanym w Nazarecie, pokazał jedną rzecz. Niech pochodzenie, miejsce, z którego pochodzisz, nigdy nie będzie wstydem dla ciebie, bo ja nie wstydziłem się urodzić się w Betlejem. Ja nie wstydziłem się spędzać moje dzieciństwo w Nazarecie. Drugi problem, który powodował wstyd, to jest status społeczny. Wiecie, jaki największy problem mają ludzie, którzy nie skończyli studiów? Że oni mówią, nie skończyłem studiów i myślą, jestem gorszy. Ja znam ludzi, którzy skończyli studia i to nic nie zmieniło w ich życiu. To nic nie zmieniło w ich życiu. Status społeczny tej kobiety w tamtych czasach był dramatyczny. Wiecie dlaczego? Kobiety były nieedukowane. Kobiety się nie uczyły. Kobiety po prostu były traktowane jako ktoś pod mężczyzną. Nowy Testament mówi o tym, że kobietom nie wolno się w ogóle odzywać, nie wolno się pytać w czasie kazania, ale o czym on mówi? Kobiety, status kobiety w tamtych czasach w Izraelu, to był status, czy tam w Samarii, w tamtych czasach generalnie, ona była traktowana jako coś niższego i przychodzi Jezus i zatrzymuje się i zaczyna rozmawiać po pierwsze z Samarytanką, a po drugie rozmawia z kobietą, której status społeczny w oczach społeczeństwa był tragiczny. To, skąd pochodzisz, to, jaki jest twój status społeczny, to, czy masz pieniądze, czy ich nie masz, nie może stać się pożywką dla twojego wstydu, bo Bóg na ciebie tak nie patrzy. Trzecia rzecz, która wypływa z tego fragmentu, jest taka, i to jest, wiem, że to jest teraz trudny temat. Przeszłość tej kobiety wytworzyła jej obraz w społeczeństwie jako kogoś, kto się absolutnie do niczego nie nadaje, jako kogoś, kto zmarnował swoje życie, jako kogoś, kto się luźno prowadzi, ponieważ ta kobieta miała 5 mężów. Ja wam powiem, to jest naprawdę problem. 5 mężów. To oznaczało, że był jakiś powód, dla którego zostawił ją pierwszy mąż, drugi mąż, trzeci mąż, czwarty mąż i piąty mąż. Jej styl życia mógł wytworzyć olbrzymi wstyd w jej życiu. Powiem wam, ja znam historię nawet z naszego miasta, ludzi, którzy się pogubili, oni się totalnie pogubili, których miasto zdefiniowało na podstawie błędów przeszłości. I nawet jeśli oni by się odbili, to ciągle będą definiowani poprzez swoje błędy. I to wytwarza wstyd, jeśli w to uwierzysz. Wstyd jest w stanie zatrzymać twoje życie w miejscu. Wstyd ma moc, aby totalnie opanować twój umysł. Wstyd ma moc, aby totalnie zatrzymać ciebie, zabić twoją przyszłość, abyś ciągle grzebał w przeszłości, której nie jesteś w stanie zmienić. Bardzo często, nie widzimy tego w historii o Samarytance, ale nasz wygląd staje się powodem wstydu. Jak patrzysz na Instagram, to jest taki portal społecznościowy, który służy nie wiadomo czemu. Jak patrzysz na Facebooka i widzisz ludzi, którzy sobie ciągle robią zdjęcia. Ciągle, jacy są piękni i wspaniali i cudowni. I to jest okej. Ty nie możesz na to wpłynąć. Ale to, na co możesz wpłynąć, to to, że przestaniesz się porównywać do nich. Ponieważ oni pokazują ci zdjęcia z najlepszych momentów w swoim życiu, a ty porównujesz całego siebie do ich najlepszego momentu. Jeśli ja bym ci pokazał najlepsze momenty w moim życiu i byś się do tego porównał, to byś upadł. Jeśli ktoś zdaje prawo jazdy 17 razy, dziwne na przykład, że nie robi sobie za każdym razem zdjęcia, znowu przegrałem, znowu porażka, znowu oblałem, 15, 16, 17. My nie robimy z każdego, my robimy tylko z 17, kiedy już się udało. Zrozum, że ludzie pokazują to, co jest najlepsze w nich. A to, co jest wstydem, zakrywają bardzo skrupulatnie. Z jakiegoś powodu Bóg stworzył ciebie tak, takim, jakim jesteś. Powiem wam zupełnie szczerze, nienawidzę Instagrama. Bo wiem, że kiedy ogląda to dziecko, które jest chore na zespół Downa, to serce mu pęka, bo nigdy nie będzie takie jak ci ludzie. Ono nie ma dystansu. Ludzie nie mają dystansu. Jak widzę te piękne twarze cały czas, takie tam na Majorce, taka sytuacja, nie wiem, na Białorusi, taka sytuacja tutaj, taka sytuacja w Australii, taka sytuacja w Nowej Zelandii. Obudź się, są ludzie, których to boli, którzy nie mają dystansu i przestańmy afiszować się z najlepszymi momentami w naszym życiu. Zostaw to dla samego siebie. Twój wygląd to jest Boży plan. Jeśli ładnie wyglądasz, to jest Boży dar, że tak wyglądasz. A jeśli wyglądasz, jak wyglądasz, to też jest Boży dar. Dlaczego wyglądasz, jak wyglądasz? Sławek, Krysia. A jednak. Najgorsza rzecz, kochani, jeśli chodzi o wstyd, to jest porównywanie się z innymi ludźmi. To tworzy każdy rodzaj wstydu. Bóg zabrania ci porównywać się z innymi. Po prostu jak ja jestem zmęczony, że my nie jesteśmy zadowoleni sami z siebie. Jaki to jest dla mnie ból, jako dla ojca, który ma trójkę dzieci i moje dzieci są niezadowolone same z siebie. To jest ból. To mnie boli. To mnie naprawdę boli. Kiedy na przykład przychodzi mój Filip, no wszyscy się ze mnie śmieją, bo to czy tamto. Mnie to boli. Ja mówię, Filipku, wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest, jak twoi koledzy i koleżanki mówią. Wcale tak nie jest. Jakie to musi być bolesne dla Boga, który ciebie stworzył. Zaakceptuj to, jakim ciebie Bóg stworzył. Jest w tym jasno określony cel, którego dzisiaj nie jesteś w stanie zrozumieć. Jak pozbywamy się wstydu? Ewangelia Jana, 4 rozdział. Jesteśmy znowu z Samarytanką. 16 werset. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Jest jedna rzecz, która powoduje, że stajesz się człowiekiem wolnym od wstydu. Jest jedna rzecz. To jest wiara w prawdę, którą wypowiedział Bóg. Ta kobieta nie usprawiedliwiała swojego życia. Ta kobieta mówi, widzę, że jesteś prorokiem. Jest to prawdą, miałam 5 mężów i ten, którego z kim teraz mieszkam, nie jest moim mężem, mówisz prawdę. To jest prawda. Ja z tym nie dyskutuję. I Ewangelia Jana, werset, rozdział 8, werset 32, Biblia mówi tak, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Widzisz, żeby wyjść ze wstydu, musisz uwierzyć w jakąś prawdę. Wstyd jest generowany przez kłamstwa na twój temat, które bardzo często ty sam sobie powtarzasz, które inni ludzie ci powtarzają, który, ten wstyd rodzi się na podstawie twojej przeszłości. Pewne rzeczy się wydarzyły w twoim życiu i nigdy tego nie zmienisz. Ale ja nigdy nie pozwolę innym ludziom, aby oni definiowali to, kim ja jestem. Biblia mówi, nie opinia innych ludzi cię wyzwoli, nie opinia żony męża cię wyzwoli, nie opinia sąsiada cię wyzwoli, ale prawda cię wyzwoli. A Jezus powiedział, że On jest prawdą, po pierwsze, ja jestem drogą, prawdą i życiem, a druga rzecz, moje słowo jest prawdą. Poznanie Bożego Słowa, musisz kłamstwa zastąpić prawdą. Wiecie, klucz do sukcesu jest taki, że słyszysz prawdę na swój temat i mówisz, tak jest w moim życiu. Tak jest w moim życiu. Popełniłem błąd. Wierzę w kłamstwo. Tak jest w moim życiu. Naucz się przyznawać do prawdy. Przestań koloryzować siebie i przestań oczerniać siebie, bo tylko prawda Bożego Słowa cię wyzwala. Prawda w naszym życiu tylko ma wtedy sens, kiedy po pierwsze jest uznana, ty uznajesz tą prawdę w swoim życiu. Tak, Boże Słowo to jest prawda, która będzie kształtować moje życie. Po drugie, prawda musi być poznana. Dlatego, kiedy czytamy Boże Słowo, czytamy bardzo dużo na swój temat. Nie czytamy tylko o Bogu, ale czytamy również na swój temat. Kim staliśmy się, oddając życie Jezusowi, jak Bóg na nas patrzy i jak znaleźć wolność. Po trzecie, prawda musi być zastosowana. Nie ci, którzy słuchają Bożego Słowa, są błogosławieni, ale którzy słuchają i wprowadzają w życie. I ostatnia rzecz, prawda musi być wyznawana. Zbyt długo wyznawałeś kłamstwa na swój temat. Zbyt długo mówiłeś, a mi to nie wyjdzie. Zbyt długo mówiłeś, nie, ja się nie nadaję. A zbyt długo mówiłeś, no ja już taki jestem. Zbyt długo wyznawałeś kłamstwa na swój temat, Bóg mówi, przestań, zacznij wyznawać prawdę nad swoim życiem. Drogie kobiety, wy nie musicie być piękne dla wszystkich. Jest takie angielskie przysłowie. Piękno jest w oczach posiadacza. Moja żona nie musi być piękna dla wszystkich, ona dla mnie jest piękna. I vice versa. Nie musisz być. Wyluzuj się. Wyluzuj się. Więc prawda musi być uznana, poznana, zastosowana i wyznawana. Jaka jest prawda na twój temat? I powiem ci co, co Bóg mi pokazał, że mam powiedzieć. Po pierwsze, jesteś kochany przez Boga. Zapisz to sobie. Jesteś kochany przez Boga. Nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu, nie wiem dlaczego, ale Jezus Chrystus ciebie kocha i kocha cię do tego stopnia, że był w stanie oddać swoje życie za ciebie. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Albowiem Bóg tak umiłował co? Świat, mnie i ciebie, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, aby każdy, kto Mu zaufa, aby każdy, kto położy w Nim ufność, nie w sobie, ale w Nim ufność, będzie miał życie wieczne. Jesteś kochany przez Boga. To jest fundament. Jesteś kochany przez Boga. Bóg ciebie kocha i to się nigdy nie zmieni. Nie jesteś w stanie zrobić nic, aby On kochał ciebie mniej. Ja wiem, że jak jestem tutaj na scenie, a ty siedzisz tam, to Bóg mówi, wow, ja ich kocham. Jak ja ich kocham. Jak ja kocham, jak ja stworzyłem Jagiełę. Jak ja to kocham. Kiedy on jest taki zabawny, kiedy reszta tego nie rozumie i on myśli, że jest zabawny. Niech brnie w tym, ale nie mu jest dobrze. Bóg ciebie kocha. Po drugie, ważna rzecz, jesteś stworzony przez Niego. Zrozum to. Ty nie jesteś wypadkową jakichś tam dziwnych komórek. Psalm 139, werset 14. Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny. Bóg mówi to o nas. Psalmista mówi, Boże, ja Cię wysławiam, że zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny. Przedziwne są Twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. Żadna moja kość nie była zakryta przed Tobą, a gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. Zostałem stworzony w skrytości. Bóg objawił ciebie tutaj na ziemi w momencie, kiedy twoja matka urodziła ciebie. To był ten moment, kiedy Bóg mówił, to jest mój plan. To jest moje dzieło. List do Efezjan w języku angielskim mówi, jesteśmy Jego dziełem sztuki. Jesteśmy Jego dziełem sztuki. Jesteśmy tymi, których On stworzył. Nie myśl sobie, cokolwiek jest w Twoim życiu, cokolwiek jest w Twoim ciele nie tak, to jest Boży plan. Wyobraź sobie, jak musi być smutno Panu Bogu, kiedy Ty krzyczysz do Niego i się z czymś nie zgadzasz. Coś sobie poprawiasz, coś sobie zmieniasz. Nie rób pewnie, Bóg Ciebie takiego stworzył. Bóg Ciebie takiego stworzył, żeby nie było. Ja nie jestem, drogie kobiety, żebyście się nie malowały. Absolutnie nie mówię o tym. Ale żyjemy w czasach paranoi. Żyjemy w czasach paranoi, kiedy ludzie nie potrafią zaakceptować tego, kim są. Bóg mówi, ja ciebie stworzyłem. Ona jest mama i ta. Jasne, Bóg ich użył do tego, ale ty byłeś jego planem. Po trzecie, jeśli przyszedłeś do Jezusa, zostałeś oczyszczony przez Niego i On ci przebaczył. Pierwszy list Jana, 2:12. Piszę do was dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na Jego imię. Piszę do was dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na Jego imię. Bóg ci przebaczył. Ludzie niekoniecznie, ale Bóg tobie przebaczył. Cokolwiek zrobiłeś w swoim życiu, Bóg tobie przebaczył. Przeszłość jest przeszłością. Przeszłość jest czymś, co już nie wróci. Przeszłość jest czymś, co już absolutnie się nie zmieni. Przeszłość to jest przeszłość. Nie grzeb w śmietniku przeszłości. Idź do przodu. Bóg chce, abyś patrzył na Niego. Przestań grzebać w przeszłości. Bóg mówi, wszystko ci przebaczyłem. Masz czystą kartę. Ilekroć przychodzisz do mnie, masz czystą kartę. Ilekroć przychodzisz w brudnych szatach, On nakłada ci nową szatę, mówi, masz znowu czystą kartę, ponieważ ciągle świeża i nowa jest łaska. Każdego dnia, każdego ranka się budzisz, bierzesz nową porcję łaski, nową porcję miłosierdzia. Jesteś człowiekiem, który zaczyna od nowa. A kiedy przypominasz Bogu swoje grzechy, które wyznałeś przed Nim, Bóg mówi, ale ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ja nie wiem, o czym ty mówisz. Czas zacząć funkcjonować w taki sposób. Czwarta rzecz jest taka, że jesteś chciany przez Niego. Pierwszy list Jana, 4:9. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. I teraz posłuchajcie, na czym polega miłość. Miłość polega na tym, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Miłość polega na tym, niestety w języku polskim pozbyliśmy się czasu zaprzeszłego. Czas zaprzeszły pokazuje, co wydarzyło się wcześniej w przeszłości, Tak? Jeśli używasz czasu za przeszłego, to jest najdalsza rzecz, która wydarzyła się w przeszłości. A więc Jezus najpierw ukochał ciebie, zanim ty ukochałeś Jego. To było wcześniej, że On ukochał ciebie. Zanim ty ukochałeś Jego. Jan wspomina przeszłość. Najpierw Bóg ciebie ukochał. Ty jesteś chciany przez Niego. Bóg ciebie chce. Bóg ciebie potrzebuje. Bóg ciebie chce. Pomyślcie przez chwilę, dlaczego Bóg chce mieć relację ze mną i z tobą? Teraz byłem na konferencji w Warszawie Jima Cymbali. To jest pastor bardzo dużego kościoła w Stanach Zjednoczonych. Człowiek, który ma już ponad 60 lat. I on się modlił w taki sposób, modlił się tak. Panie Jezu, dlaczego Ty chcesz mieć ze mną relację? Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Po prawie 50 latach chrześcijaństwa nie wiesz, dlaczego Bóg chce mieć z Tobą relację. Co jest takiego we mnie i w Tobie, że Bóg chce mieć z nami relację? Co jest takiego w nas, że kiedy Go uwielbiamy, kiedy Go wywyższamy, Jemu to sprawia radość. Co jest takiego w nas? Poza tym, że On ciebie kocha. I ta miłość to nie są puste słowa, ale ta miłość to jest praktyczna miłość, która postanowiła wysłać swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby On poniósł karę, posłuchaj mnie, zamiast ciebie. To ja i ty powinniśmy być ukarani za grzechy, które popełniliśmy. To jest normalna rzecz. Przestępca siedzi w więzieniu za swoje przestępstwa. Przychodzi ktoś i mówi, nie, jesteś wolny, ja poniosę karę zamiast ciebie. To jest to, co zrobił Jezus. Jesteś chciany przez Niego. Czwarta rzecz, piąta rzecz. Jesteś poznany przez Niego. Księga Izajasza, 43 rozdział. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem. I to jest najpiękniejsze. Jesteś mój. Jesteś mój. Ja jestem własnością Boga. I wiecie, co jest najciekawsze? Że On o tobie wie wszystko. On ciebie zna. On zna każdą twoją myśl, która pojawi się za 2 tygodnie w twojej głowie. On zna miejsce, gdzie będziesz za 10 lat. On wie, ile jest włosów na twojej głowie. On wie, co robiłeś w tym tygodniu. On wie, jak wyglądał miesiąc temu. On wie wszystko na twój temat, a pomimo tego On ciebie ciągle kocha, bo miłość polega na tym, że kocham ciebie takim, jakim jesteś. Ale Bóg kocha nas do tego stopnia, że nie zostawi nas w miejscu, kiedy poznał nas pierwszy raz. Kiedy przychodzisz do Niego, Bóg ciebie w pełni akceptuje z całym bagażem, ale On chce oczyszczać twoje życie i zabierać wstyd z twojego życia. Tak jak zabrał z Samarytanki, ona po prostu mówi, daj mi tej wody, abym nigdy nie pragnęła. I Biblia mówi dalej o tym, kiedy ona zobaczyła, że Jezus jest Mesjaszem, poszła do Samarii i zaczęła ogłaszać, że poznała kogoś, kto powiedział jej wszystko na jej temat. Że ten ktoś musi być kimś niesamowitym. I wielu ludzi nawróciło się w Samarii do Jezusa. W Samarii wielu Samarytan nawróciło się do Jezusa. Ludzie, którzy żyli w pogardzie. Widzisz, i kiedy wrócimy do ogrodu Eden, to musimy zobaczyć jedną rzecz. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, kiedy zaczęli się ukrywać, kiedy pojawiło się poczucie winy, kiedy pojawił się wstyd. 3 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, 21 werset. Pan Bóg ubrał Adama i jego żonę w odzienie, które sporządził ze zwierzęcych skór. Pomyśl przez chwilę, co Bóg musiał czuć w swoim życiu. W swoim życiu. Bóg. Okay. Tworzy Adama i Ewę, aby cieszyli się wolnością. Aby nie było wstydu w ich życiu. Aby była totalna autentyczność. Mówi, ponazywajcie te zwierzęta. On im kazał uprawiać ten ogród. I nagle jedno drzewo setek bądź tysięcy innych w ogrodzie Eden. Jedno drzewo Bóg mówi, z tego drzewa nie jedzcie. Z wszystkich innych możecie, ale z tego nie. I człowiek dochodzi do jakiegoś chorego wniosku, do którego my bardzo często dochodzimy, że zapominamy o tysiącu rzeczy, których możemy i skupiamy się na jednej rzeczy, której nie możemy i zaczynamy ją robić. Do konferencji Jima Cymbali, Jim Cymbala opowiedział pewną historię, która doprowadziła wszystkich do łez. Spróbuję odtworzyć prawie oryginalnie, ale pewne rzeczy mogę ukrócić, mogę nie powiedzieć dokładnie tak, jak mówił pastor Jim Cymbala. Był w swoim kościele, to jest Brooklyn, Nowy Jork. Bardzo ciemna, czarna, brudna dzielnica Nowego Jorku. I nagle głosi kazanie. I prosi ludzi, aby przyszli i oddali swoje życie Jezusowi. I oni wychodzą, oddają swoje życie Jezusowi. I pastor Jim Cymbala mówi, byłem już tak zmęczony. Było to kolejne nabożeństwo w ciągu dnia. Już tak zmęczony, jedno marzenie. Niech mnie ktoś już zawiezie do domu. Bo wbrew pozorom, takie głoszenie kazań to nie jest taka prosta rzecz. I on mówi, już ostatnie nabożeństwo, już to się kończy i widzi człowieka, który siedzi niedaleko, stoi niedaleko niego, ubrany w jakiś dziwny kapelusz. Myśli sobie, człowiek ma 50 lat, patrzy tak na niego, cały brudny. Widać, że jest człowiekiem bezdomnym. I mówi, to będzie typowa sytuacja. Chcę pieniędzy, dam mu pieniądze, nawet nie będę go pytał na co. Mówi, wydaj sobie czy na alkohol, czy na narkotyki, czy na papierosy, czy na jedzenie. Popatrzył w kieszeń, ma tam kilka dolarów, trzyma. Ten człowiek podchodzi do niego na taką odległość, jak ja mam względem krzeseł. I pastor Jim Cymbala mówi, czuję wszystko. Urynę, odchody, pot. Widzę człowieka, który jest po prostu, który jest tak zniszczony, który jest tak brudny, który tak śmierdzi, że absolutnie nie da się wytrzymać. Tak patrzy na niego i mówi, okej. Przedstawił się szybko, mówi, okej. I mówi, wiem, czego potrzebujesz i dał mu garść pieniędzy. Jakieś 20 dolarów. Ten człowiek wziął te pieniądze, oddał mu te pieniądze, mówi, ale ja nie chcę pieniędzy. Ja chcę Jezusa, o którym ty mówisz. I w tym momencie Jim Cymbala mówi tak. To był taki moment, kiedy on potrzebuje Jezusa i ja potrzebuję Jezusa. Jak mogłem, sobie tak stoi naprzeciwko niego, mówi, jak mogłem tak myśleć, żeby pozbyć się człowieka, dając mu kilka dolarów, żeby on sobie coś kupił i nie interesuje mnie co, a on przychodzi, a bo chce Jezusa, o którym ja mówię. Boże, jak ja Cię przepraszam za to. Ten Jim Cymbala podszedł do niego, to już było nam naprawdę blisko, przytulili się, i przez długi czas stali ze sobą przytuleni i jeden i drugi płakał. I w tym momencie Bóg mówi do Jima Cymbali, niemiły zapach śmierdzi, tak? Jim Cymbala, o tak, widzisz, wasz grzech śmierdzi mi dokładnie tak samo. A pomimo tego ja przyszedłem do was, znoszę smród waszego grzechu, poświęcam swojego Syna Jezusa Chrystusa. abyś był wolny. Abyś nie był potępiony, ale żebyś był wolny. Abyś zaczął żyć w inny sposób. Abyś mógł mnie poznać. To ja uniżyłem się względem Ciebie, a nie Ty względem mnie. Historia niesamowita. Ten człowiek doznał potężnej przemiany. Jakiś czas później został zatrudniony jako jeden z woźnych w kościele. Ożenił się z kobietą, która była farmaceutką. I na wskutek pewnych obrażeń w życiu tego człowieka nie mogli mieć dzieci. Okazało się, że on ma 32 lata. I oni przyszli do pastora Cymbali i mówią tak: módl się o nas, nie możemy mieć dzieci. Chcemy mieć dzieci. Się pomodlił o nich. Kobieta zaszła w ciążę pierwszy raz. Drugi raz. Trzeci raz. Czwarty raz. Przychodzą znowu do pastora Jema Cymbali i mówią: pastorze, mówi, mam się znowu o was modlić. Odkręć tą modlitwę, o którą się modliłeś wcześniej, bo zaczęliśmy się rozmnażać jak króliki. Nie wiem, ile oni mają dzieci. Nie wiem, ile oni mają dzieci, kochani, ale... ale historia, która daje do myślenia. Historia, która daje do myślenia. Jak ja musiałem śmierdzieć grzechem. Jak ja musiałem śmierdzieć wstydem. Jak ja musiałem śmierdzieć egoizmem. Jak ja musiałem śmierdzieć pychą. A pomimo tego Jezus nie brzydził się, nie wstydził się, aby mnie przytulić, aby oddać swoje życie za mnie i aby być ze mną tu i teraz. Bóg nas kocha, Bóg nas chce, Bóg nam przebaczył, Bóg Ciebie zna. Jezus dzisiaj mówi do Ciebie: zacznij pić wodę, którą jestem ja. Ja jestem wodą, która daje życie, prawdziwe życie. Przestań pić z kałuży. Przestań szukać innej wody, uwolnienia, uzdrowienia, lepszego życia. Zaufaj Jezusowi, On wystarczy. Jeśli zmagasz się ze wstydem, to jest szalone, co ja powiem. Jeśli zmagasz się ze wstydem, to wyjdź do przodu. Ja bym ileś lat temu nie wyszedł. Jeśli zmagasz się ze wstydem i chcesz powiedzieć: Boże, oto jestem. Zapraszam Cię, abyś wyszedł do przodu. Abyś wyszedł do przodu. Abyś mógł przyjąć wolność od Jezusa Chrystusa. Wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. Nie wstydź się. Nie wstydź się, wyjdź do przodu. Bóg chce przynieść wolność do Twojego życia. Bóg chce przynieść wolność. Nie wstydź się, wyjdź do przodu. Bóg chce przynieść wolność. Bóg nie chce, abyś żył we wstydzie. Bóg tego nie chce. Wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu. Jeśli Jezus Chrystus nie jest dla Ciebie jedynym źródłem, jedyną wodą życia, wyjdź do przodu. On chce być dla Ciebie. On chce być dla Ciebie. Przestań pić wodę z kałuży. Jezus jest wodą żywą, która chce przyjść do Twojego życia. On chce przyjść do Twojego życia, zabrać wszelki wstyd. Wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu, jeśli ciągle się z tym zmagasz. Bóg Ci przyniesie wolność. Bóg Ci przyniesie wolność. Jeśli nie wyszedłeś do przodu, możesz powstać, wyciągnąć swoje ręce i modlić się o tych ludzi. Święty Król. Święty Król. Panie, my Ciebie potrzebujemy. Panie, my potrzebujemy Ciebie, Święty Jezu. I ja modlę się, Boże, teraz o każdą osobę. O każdą osobę, która tutaj jest. O każdą osobę, która, Boże, wyszła do przodu. Niech przyjdzie, Panie, Twoja wolność. Niech przyjdzie wolność w imieniu Jezusa do każdej osoby, która tutaj wyszła. Niech przyjdzie, Boże, Twoja wolność. Przyjdź, Królestwo Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje. Przyjdź, Królu. Przyjdź, Panie. Przyjdź, Jezu. Uwalniaj. Jezu, uwalniaj. Jezu, przemieniaj. Jezu, zmieniaj. Przyjdź, Królestwo Twoje. Duchu Święty, Duchu Święty, złam wszelki wstyd. Niech ten wstyd będzie zastąpiony, Jezus. Niech będzie zastąpiony, Panie, Twoją obecnością, Twoim słowem, Twoją prawdą. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Objawiaj swoją moc. Objawiaj swoje królestwo. Objawiaj swoją potęgę. Objawiaj swój ogień, Panie, w tym miejscu. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech przyjdzie Twoja wolność. Niech przyjdzie Twoja wolność. Niech przyjdzie Twoja wolność. Panie, niech przyjdzie Twoja wolność. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Duchu Święty, Ty jesteś Bogiem, który przebacza. Ty jesteś Bogiem, który uwalnia. Ty jesteś Bogiem, który daje swoje życie, abyśmy my mieli życie w inny sposób. Abyśmy my mieli życie, które jest pełne spełnienia. Duchu Święty, objawiaj swoją łaskę i moc. Halleluja. Chciałbym, żebyśmy powtórzyli taką modlitwę, taką radykalną. Niektórzy z Was siedzicie w ławkach i wstyd nie pozwala Ci tu przyjść. Wstyd nie pozwala Ci tu przyjść. Bóg mówi, zaufaj mi. Bóg mówi, zaufaj mi, ja chcę Ciebie uwolnić ze wstydu. Ja chcę, abyś zaczął rozumieć, abyś zaczęła rozumieć, że jestem Bogiem, który zabiera wstyd. Jestem wodą żywą, która chce przyjść do Twojego życia i przemieniać Twoje życie, abyś zaczął oddychać, abyś zaczął żyć w wolności. Jeśli wyszedłeś tutaj do przodu, powtórz za mną taką prostą modlitwę. Niech ona będzie deklaracją. Niech ona będzie deklaracją, która będzie obowiązywać w Twoim życiu przez dłuższy czas. Powtórz za mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i przepraszam Cię za mój wstyd. Przepraszam Cię za błędy, które popełniłem. Przepraszam Cię za kłamstwa, w które wierzyłem. Oczyść moje serce. Od dzisiaj, Panie Jezu, chcę wierzyć Twojemu Słowu. Chcę wierzyć temu, co Ty mówisz. Bo tylko Ty oddałeś swoje życie za mnie. Jezu, moje życie należy do Ciebie. Oczyść mnie. Chcę, abyś był jedyną wodą życia w moim życiu. Wyznaję to w moim życiu, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen. Zaklaszmy dla Boga. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu chwałę. Hallelujah.